Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Jan Maria Jackowski, senator niezależny. Dzień dobry, panie senatorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie senatorze, informacja sprzed paru chwil. Marcin Mastalerek, czyli szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, poinformował, że dzisiaj prezydent Andrzej Duda ogłosi swoją decyzję w sprawie pierwszego kroku, jeżeli chodzi o powołanie nowego rządu. Poinformuje pan prezydent w orędziu, komu misję tworzenia rządu powierzy. Zdaniem pana senatora, jaka to jest, czy no w zasadzie chyba jaka to jest decyzja, bo decyzja jest już podjęta, tylko nie ogłoszona. Więc jaka to jest decyzja, Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk?
Nie chciałbym się bawić tutaj w spekulacje, bo nie wiem, jaka jest to decyzja.
50% szans, że pan senator trafi.
Ja wiem, ale myślę, że może być jakieś zaskoczenie jeszcze i wtedy te procenty by inaczej wyglądały. Natomiast to, co jest istotne, no pan prezydent dosyć długo się zastanawia i, że tak powiem, te cedzone są te decyzje i odnośnie pierwszego posiedzenia nowego parlamentu, no i kwestie tworzenia rządu, więc tutaj widać wyraźnie, że ten czas jest taki wydłużany. Oczywiście jest to zgodne z konstytucją, wszystko się mieści w normach konstytucyjnych. Natomiast no, opinia publiczna, sądzę, oczekiwałaby wcześniejszych rozwiązań w tym zakresie. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że że opozycja w tych wyborach jasno zapowiadała, że w przypadku powyborczym będzie tworzyła wspólny rząd.
Więc po wyborach założenie, też deklaracje jasne padły.
I takie założenie. I ktokolwiek głosował na opozycję, teoretycznie miał świadomość, że głosuje tym samym za odsunięciem PiS-u od władzy. Tak? Bo było to jasno powiedziane. To nie jest zaskoczenie, że nagle się okazuje, że jakiś zupełnie nowy
koalicja. Panie senatorze, pan prezydent działa zgodnie z prawem, ale wbrew trochę duchowi demokracji?
Ja tutaj nie chciałbym tego oceniać. Sądzę, że pan prezydent jest też pod pewną presją własnego środowiska politycznego. Gdyby na przykład od razu stwierdził, że powierza misję formowania rządu Donaldowi Tuskowi, no to wtedy powiedzmy twardy elektorat PiSu by orzekł, że to jest zdrada, prawda, bo poddano się od razu na dzień dobry i oddano misję tworzenia rządu koalicji centro-liberalno-lewicowej, tak? I że to jest odejście i nie dano nawet szansy. No i byłby to zapewne nowy mit założycielski, podobny jak z obaleniem rządu. Znaczy nie chcę tego porównywać. I Jana Olszewskiego chociaż.
Panie senatorze, to tak kończąc już ten wątek, jaka powinna być decyzja pana prezydenta? Komu powinien powierzyć pan prezydent misję tworzenia rządu? Czy Donaldowi Tuskowi od razu po tym długim już zastanowieniu i tak przecież?
Myślę, że pan prezydent jednak będzie próbował dać szansę swojemu własnemu obozowi. I jest mu to potrzebne w kontekście jego dalszych planów politycznych na to, co będzie po prezydenturze.
Prezydent, zdaniem pana senatora, ma takie ambicje, żeby być liderem, nie wiem, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy jakiegoś innego obozu prawicowego, w każdym razie tego środowiska, z którego wyrósł. To jest plan na życie po prezydenckim życiu pana prezydenta? Wiele na to wskazuje?
Panie redaktorze, pan prezydent jest bardzo młodym politykiem, jak na osobę pełniącą tak ważną funkcję.
51 lat, tak?
51 lat. No proszę sobie wyobrazić, za 2 lata będzie miał 53 lata. Czy to jest wiek na emeryturę? No nie. Jakiś pomysł trzeba mieć na siebie po prostu i na swoją obecność w przestrzeni publicznej, czy międzynarodowej, czy krajowej. Nie wiem, jakie są plany pana prezydenta.
No międzynarodowej, ale na pewno platformie to raczej będzie ta władza prezydenta.
Niewątpliwie.
Międzynarodowe wystawiała.
Tak jest, ale niewątpliwie zbliża się najtrudniejszy czas prezydentury pana prezydenta. Te ostatnie 1,5 roku jego kadencji, ponieważ de facto będzie musiał jakiś model koabitacji przyjąć. Jaki to będzie model, też będzie miał wpływ na jego przyszłość po prezydenturze.
Jasne. Panie senatorze, teraz tak najogólniej. Nadchodzi dobra polityczna zmiana w opinii pana senatora?
Zobaczymy po ogłoszeniu tych założeń programowych, czym się rząd nowy będzie zajmował, no bo czekamy na ogłoszenie tej umowy koalicyjnej.
Ale stały programy tych komitetów.
Wiemy też, panie redaktorze, że są spory na przykład odnośnie tak zwanych spraw światopoglądowych, czy innych tego typu, czy chociażby kwestia, nie wiem, świadczeń 500 czy 800+. No są różnice, czy wysokości podatków, czy systemu podatkowego, czy powinien być progresywny, czy powinien być liniowy bardziej
i tak dalej. I tak dalej.
Liniowym, to już nie.
Nie, ale ja upraszczam to. Ja to upraszczam, ale te różnice są bardzo wyraźnie widoczne. No, lewica chciałaby podwyższyć większej progresji. Także tutaj w tym zakresie. Natomiast to, co będzie decydowało o misji tego rządu, no to jest przede wszystkim kwestią normalizowania stosunków w ramach Unii Europejskiej, naszej pozycji międzynarodowej, zwiększania polityki bezpieczeństwa i przeprowadzenia Polski i Polaków przez trudny moment inflacji i sytuacji gospodarczej, w jakiej obecnie jesteśmy.
No inflacja to już zdaje się, że panie senatorze, schyłek tego negatywnego.
Tak, ale procesu. W tej chwili mamy skokowy wzrost cen paliw. To się niewątpliwie będzie odbijało na poziomie mierzalnym inflacji. No
tak, to
inflacji.
Jest jasne, ważny element koszyka inflacji.
W przyszłym roku, z tego co słyszymy, mają być jednak radykalne podwyżki energii elektrycznej. No, to się siłą rzeczy musi przełożyć i na inflację, i na poziom życia.
No, a opozycja dzisiejsza, przyszła koalicja najprawdopodobniej, mówi też o podwyżkach 20% w całej budżetówce, 30% dla nauczycieli. To też pewnie...
No i to też będzie...
800 plus zamiast 500 plus to już efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest. I to niewątpliwie będzie też miało wpływ na sytuację gospodarczą kraju. Także tutaj te wezwania są ciągle cały czas duże.
Panie senatorze, ale tak na takim największym poziomie ogólności. Dobrze dla Polski, że do tej zmiany władzy doszło? No bo pan już w obozie Prawa i Sprawiedliwości od jakiegoś czasu nie jest. Od kilkunastu miesięcy, tak? Co najmniej.
Tak jest. Powiem w ten sposób. No taka jest wola większości. No ponad 11 milionów.
Ale ja pytam o ocenę pana senatora.
Dobrze, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Większość idących do urn wyborczych uznała, że to są rządy, które należy zakończyć ich misję. I to jest Vox Populi, Vox Dei.
Jasne. A na kogo głosował pan senator, jeżeli mogę wiedzieć?
A, to jest tajemnica.
To może być tajemnica oczywiście, ale można też powiedzieć.
Ja nie zdradzam, na kogo głosowałem i jak głosowałem.
Ale na zwycięzców czy na przegranych? To tylko tak.
Głosowałem na ludzi, których sobie bardzo cenię i uważam, że powinni być w polityce.
Panie senatorze, a co stanie się z Prawem i Sprawiedliwością?
Myślę, że wchodzi w bardzo trudny moment. Przede wszystkim jest to kwestia, o której mówił pan poseł Ardanowski, że nie może być tak, że tak ważna partia polityczna w zasadzie jest oparta na jednym człowieku. On mniej więcej taką myśl wyraził. I to jest trudny moment, przed którym staje Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwsze odsunięcie od władzy i odsunięcie od profitów i tak zwanych fruktów władzy. Po drugie rozliczeń wewnętrznych. Po trzecie walk frakcyjnych. Po czwarte jednak ujawniania, bo przypuszczam, że nowy rząd będzie na pewno z lubością odsłaniał różne nieprawidłowości z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to wszystko będzie wpływało na nastroje społeczne. No i wreszcie najważniejszy czynnik demograficzny. Zmienia się struktura elektoratu. Prawo i Sprawiedliwość nie odegrało żadnej roli, jeżeli chodzi o ten najmłodszy elektorat.
Który poszedł tym razem do urn.
Który tym razem poszedł do urn i być może będzie to stała tendencja i to jest też wezwanie przed tym obozem.
Ale to wszystko, co nakreślił teraz pan senator, to są takie czynniki, które wpływają negatywnie na przyszłość tej partii, bo zarówno ten proces rozliczeń, jak i kwestia przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości, starzenie się, znaczy nie starzenie się społeczeństwa, tylko
zmiana struktury.
Brutalna prawda jest taka, że odchodzenie części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, to wszystko wpłynie na to, że ta partia już do władzy nigdy nie wróci?
Tego nie można powiedzieć w polityce, że na pewno coś się nigdy nie wydarzy, bo tego nie wiemy. Natomiast niewątpliwie jakaś forma prawicy czy centroprawicy będzie istniała, tylko musimy się przygotować na etap, że być może będzie to jakaś nowa formuła, nie formuła Prawa i Sprawiedliwości. Mówię nie formuła. No to, panie redaktorze, ja byłem kiedyś posłem Akcji Wyborczej Solidarność. Byli posłowie Akcji Wyborczej...
Pan zaczął swoją karierę polityczną od tego, od 97 roku.
Tak, tak. I teraz ale co chcę powiedzieć, że ludzie z AWS-u czy z ówczesnej koalicji rządowej są w zasadzie we wszystkich segmentach sceny politycznej. Ja spotykam ludzi i w samorządach, i w parlamencie, i w jakichś instytucjach publicznych, którzy z czasów AWS-u właśnie zaczynali, czy byli już wtedy aktywni. I tak samo będzie prawdopodobnie z działaczami byłymi Prawa i Sprawiedliwości. W nowych formułach część z nich, nie mówię, że wszyscy, ale część z nich...
Wtedy o koalicji pan senator mówi, to była koalicja AWS-u WUNO, to druga strona dzisiaj sceny politycznej, to jest też taka koalicja.
Dokładnie, więc na tym polegają właśnie paradoksy polityki. I teraz moja myśl zmierza w tym kierunku, że na jakichś zmianach, rekonfiguracji układów na centroprawicy pojawią się zapewne nowe byty polityczne, które w jakiś sposób zagospodarują część tych polityków, którzy obecnie są aktywni w polityce, no, ale, w ramach tamtych starych
ale
jeszcze.
Ale to rozumiem, że zakłada pan za to jakąś dekompozycję Prawa i Sprawiedliwości.
Zakładam dekompozycję. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie wróci szybko do władzy, to zakładam dekompozycję.
To powiedzmy mocniej, rozpad? Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie?
Nie wiem. No,
dekompozycja to rozpad, tylko inaczej nazwana trochę.
Dekompozycja, być może jakieś dwa twory powstaną, być może coś wokół bardziej takiego prawicowego skrzydła się będzie budowało, wokół bardziej takiego chadecko-liberalnego. Tu różne scenariusze mogą być. No nie chciałbym, panie redaktorze, z moim sławnym imiennikiem się zamieniać na rolę. Mówię tutaj o panu Krzysztofie Jackowskim. Tak, tak, tak. Także i wróżyć sposób, co będzie w przyszłości.
No, zdarza się i trafiać chyba panu Krzysztofowi Jackowskiemu. Panie senatorze, to jeszcze na koniec, krótko na koniec tej radiowej części mamy jeszcze internetową dogrywkę, w której rozwiniemy tę sprawę. Dlaczego PiS przegrało wybory?
Myślę, że tu jest jedno powiedzenie. Pycha kroczy przed upadkiem. Było zbyt duże przekonanie. Mamy rację, jedynie my, jedynie słuszni jesteśmy. Kto nie z nami, ten jest wrogiem Polski. I ta cała taka retoryka propagandowo-werbalna doprowadziła do sytuacji, że zmobilizowała ten elektorat, który ostatecznie rekordowa frekwencja była. Poszedł do urn wyborczych i na pewno nie głosował na Prawo i Sprawiedliwość. Bo Prawo i Sprawiedliwość miało mniejszy udział procentowy niż w roku 2019, jeżeli w bezwzględnych liczbach wyborców policzymy. No a do tego to się nakłada cały szereg innych przyczyn. Zrażenie sobie polityką w stosunku do Ukrainy, w stosunku do COVID-u, w stosunku do Unii Europejskiej, w stosunku do kobiet. No tu wiele segmentów można by było pokazywać, które zrażały kolejne większe, mniejsze grupy elektoratowe, które po prostu przestały popierać PiS.
To ta krótka diagnoza senatora Jana Marii Jackowskiego, dłuższa w internetowej dogrywce. Bardzo panu senatorowi dziękuję.
Miłego dnia.
Dziękujemy słuchaczom Radia Plus, ale zapraszamy tych, którzy mogą do internetu na dalszą część Sedna Sprawy.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Senator niezależny Jan Maria Jackowski cały czas jest z nami. Panie senatorze, sporo rozmawialiśmy o Prawie i Sprawiedliwości, może trochę o tych, którzy będą rządzić za kilka tygodni najprawdopodobniej. No to bardzo szeroki obóz, bardzo zróżnicowany, od Adriana Zandberga do Romana Giertycha. To są osoby, których no nie posądzilibyśmy jakiś jeszcze czas temu o to, że mogą tworzyć jeden rząd. To może się udać, panie senatorze, czy raczej widzi pan tyle tych pól potencjalnej niezgody, konfliktów, że prędzej niż później może się rozpaść ta koalicja? Jak pan
ja bym ze spokojem podszedł. To znaczy, ja nie wbrew temu, jak niektórzy komentatorzy czy politycy uważają, że to jest raczej mało prawdopodobnie, że to będzie stabilny układ. Moim zdaniem Donald Tusk ma duże doświadczenie polityczne i będzie umiał umiejętnie rozmasowywać napięcia, które mogą powstać wewnątrz, no, ma pan rację, bardzo szerokiej koalicji rządowej, bo tam jest kilkanaście podmiotów, o ile mnie pamięć nie mówi.
Nie, kilkanaście, tak naliczymy, bo nie, podmiotów, bo to nie tylko partie polityczne.
Tak, ale środowiska,
i tak sama, dalej. Nie wiem, Koalicja Polska, ta PSL-u, to już jest przecież...
No więc właśnie, więc to jest pewnego rodzaju konglomerat. Natomiast sądzę, że tutaj... istotne będzie, że właśnie dlatego, że się o tym mówi, że to jest potencjalne źródło słabości, to raczej wszyscy odpowiedzialni politycy związani z nowym obozem rządzącym będą bardzo pilnowali, żeby nie dawać pretekstu do tego, bo oskarżenie o to, że się rozbija i tym samym daje się amunicję Prawo i Sprawiedliwości, które na pewno jako opozycja będzie bardzo groźne, bardzo radykalne, bardzo zdecydowane, bardzo krytyczne, będzie punktowało każdą słabość, no to będzie w jakiś sposób mobilizowało szeregi nowej opozycji. Znaczy nowej koalicji.
Jasne, tylko że w ostatnich tygodniach, panie senatorze, już w tym czasie powyborczym jakoś nie widzisz takiej tendencji, żeby właśnie wyciszać ewentualne konflikty, gdzieś nie wspominać o obszarach, o zagadnieniach, które mogą dzielić tę nową koalicję, tylko to politycy i lewicowych formacji, nie wiem, trzeciej drogi na przykład, no, często podnoszą takie punkty swojego programu, które wiadomo już, że będą ich różniły i będą dzieliły też nawet.
To prawda,
ale ostatni czas nie pokazuje, że to może być naprawdę różnie.
No oczywiście, że takie sytuacje się będą pojawiać, że tym bardziej, że dziennikarze będą łapali wypowiedzi tego typu, czy komentatorzy, prawda, będą one wychwytywane. Natomiast proszę zauważyć, że zaraz po wyborach były wypowiedzi jednak od sasa do lasa. No w którymś momencie jednak to jakoś zdyscyplinowano i przynajmniej ci liderzy, czy osoby pełniące ważne funkcje w ramach poszczególnych struktur raczej trzymały się.
No tak, negocjacje się odbywają dość spokojnie. Same
i dość spokojnie i nie jest tak, że ktoś sensacyjnie, a ja nie pozwalam, jasne, to ja wychodzę.
To gdzieś tam na obrzeżach się dzieje.
Gdzieś na obrzeżach, trochę za zamkniętą kurtyną, ale na pewno z tego widać, że samej tej konstrukcji, która się wyłania z tworzenia tego obozu, no chociażby rotacyjna funkcja marszałka Sejmu, tak, i być może marszałka Senatu, tego do końca nie wiemy, no to pokazuje, że tutaj musiały być ostre te rozmowy, dlatego że jako parlamentarzysta, który był i w Sejmie, i w Senacie, to muszę panu redaktorowi powiedzieć, że jednak no, jest coś takiego jak autorstwo bycia marszałkiem. Tak? Mm-hmm. No, są krytykowani marszałkowie, są różnie oceniani, ale jest pewna taka stabilizacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie marszałka.
Natomiast ale to nie jest fakt, zmiana co tydzień, tylko zmiana po
no tak,
dwóch latach.
Ale sam
to
fakt.
Co miesiąc, to rozumiem, okej, to by było
nie,
głupie.
Nie, ale co dwa lata to też będzie powodowała. No, myślę, że pewnego rodzaju no jest to nowe wyzwanie. Ja nie mówię, że to jest złe rozwiązanie i w ogóle...
Ja szczerze mówiąc nie rozumiem, nie widzę problemu w tym rotacyjnym marszałku. Po dwóch latach zmiana?
Tak, ale to jest kwestia ułożenia sobie też kancelarii Sejmu, Senatu. Mm-hmm. To są kwestie personalne. No to jest cały szereg różnych zagadnień, o których opinia publiczna może mniej na to zwraca uwagę. Ja nie przypuszczam, żeby to zakłócało proces legislacyjny. To raczej nie. Natomiast marszałkowie Sejmu i Senatu pełnią cały szereg różnych innych funkcji, takich protokolarno-państwowych, które wykraczają poza materię.
Druga osoba w państwie.
Tak jest, marszałek Sejmu druga osoba w państwie.
Czyli tutaj jakiś pan senator widzi problem, nie do końca też panu senatorowi, jak rozumiem, podoba, tak to rozumiem?
Nie, ja tylko mówię, że to jest odpowiedź na te napięcia, o które pan mnie pytał, tak, personalnie. Okay. Bo gdyby to była sprawa klarowna, ta konstrukcja, ten szkielet nowego obozu rządzącego, który jest oparty na osobie A, B, C, D i tak dalej i mniej więcej wiadomo, jak ta konstrukcja wygląda. Natomiast tutaj przy wielości tych podmiotów i też różnic światopoglądowych i innych, no to rzeczywiście to jest taka łamigłówka, ale jak widać Donald Tusk jakoś to sprawnie rozwiązuje. To.
Będzie dobrym premierem Donald Tusk?
No przede wszystkim ma ogromne doświadczenie polityczne. 7 lat był premierem.
No ale pan senator, jakbym zapytał 8 lat temu o to premierowanie 7-letnie Donalda Tuska, to by pan pewnie dużo złych słów znalazł, żeby opisać to jego premierowanie.
Ja od razu powiem, ja oczywiście krytykowałem pana premiera Tuska. No krytykowałem między innymi za wiek emerytalny i tu byłem negatywnie nastawiony w momencie.
Podejście do tego. Jak cała platforma.
No właśnie, zrewidował podejście do tego, natomiast ja mojego zdania nie zmieniam. Krytycznie to oceniałem wtedy, krytycznie oceniam to wtedy i teraz jestem przeciwnikiem zmian w tym zakresie.
No ale wtedy mówiliście jako obóz Zjednoczonej Prawicy, Polska w ruinie. Tak opisywaliście rządy Platformy Obywatelskiej, panie senatorze.
To prawda, że tak były rządy wtedy opisywane Donalda Tuska. I też wiemy, że Donald Tusk też wyciągnął wnioski z tej krytyki swojego sprawowania, ponieważ już w tej chwili zapowiedział, no między innymi to, co pan przytoczył, że zmiany wieku emerytalnego nie będzie. I sądzę, że po prostu też się uczy, tak? I też sobie zdaje sprawę, że jest osobą, która dość mocno dzieli jednak opinię publiczną, tak? To znaczy są jego wielcy zwolennicy, ale też są bardzo gorący przeciwnicy. I szczególnie w ośrodkach małomiasteczkowych, mniejszych, tutaj ten opór jest większy. A ja senatorem jestem z takiego okręgu, więc subregionu ciechanowskiego, gdzie to jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźne. Tak, ludzie krytykowali w kampanii wyborczej PiS, ale też krytykowali potencjalnego przyszłego premiera, czyli Donalda Tuska. Także będzie musiał się z tym zmierzyć, pokazać opinii publicznej trochę nową twarz, myślę, osoby odpowiedzialnej, która być może podejmuje trudne decyzje, ale je racjonalizuje, pokazuje motywację tych decyzji, sprawia się to wyjaśnić opinii publicznej i możemy zobaczyć Donalda Tuska w takiej nowej roli. A przynajmniej jak ja bym był w sytuacji, zmierzając się z tak dużym, powiedziałbym też, dozą nieufności z tych badań wychodzi, to bym przynajmniej starał się tutaj w tym zakresie ten wizerunek zmieniać.
Jako taki bardziej koncyliacyjny, tłumaczący.
Ale też taki zwyczajny. No ludzie, no jeżeli mamy taką kołdrę, to nie możemy jej rozciągnąć na cały stół. No po prostu. Ale to trzeba... Pamięta pan, jest młodym człowiekiem...
Panie senatorze, te zapowiedzi teraz jednak Koalicji Obywatelskiej, ta kołdra nawet tam za łóżkiem będzie zwisała. Jak...
To prawda, że to są potężne wyzwania i też jest ciekawe, w jaki sposób budżetowo to będzie rozwiązane, bo tak naprawdę to sądzę, że nawet przyszły obóz rządzący nie ma do końca jasności na temat stanu finansów publicznych. Dopóki się nie wejdzie do tych instytucji, nie zobaczy
tak
się...
Tak też mówią. A ta historia, analogia jakaś z przeszłości, panie senatorze? Wszedłem w słowo, mówił pan, że ja jestem jeszcze młody, a nie wiem...
Nie, właśnie chciałem przywołać świętej pamięci Jacka Kuronia. Mm-hmm. Otóż w 1989 roku, jak powstał rząd Tadeusza Morawieckiego, on był ministrem... Przepraszam, Mazowieckiego, on był ministrem pracy. No i we wtorki miał takie słynne pogadanki w telewizji.
Ja nawet pamiętam, w tej dżinsowej koszuli.
Tak, i mówił i tłumaczył. Pani Genovefa ma emerytury tyle i odpowiadał na pytanie, mówił, a dlaczego jest tak niska, co będzie zmienione i różne obawy. I to się cieszyło dużą popularnością. Takie zwykłe rozmowy.
No tak, tylko taką zweryfikowany został w 95 roku też świętej pamięci Jacek Kuroń. Wydawało się, że ta sympatia społeczna jednak nie przełożyła się też na
to prawda, ale w 89 te jego wystąpienia były bardzo popularne. Oczywiście to nie oznacza, że wszyscy byli zwolennikami.
Jednym zdaniem, panie senatorze, będzie dobrym premierem czy nie Donald Tusk?
Będzie miał trudne wyzwanie i stoi praktycznie przed najtrudniejszym egzaminem w swoim życiu politycznym.
Będzie dobrym premierem?
Ma szansę być dobrym premierem, ale też nie jest to gwarancja na sukces.
Jasne. Jan Maria Jackowski, senator niezależny, to mówił. Bardzo dziękuję panu senatorowi za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękujemy za uwagę. Życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.